Kto przychodzi? Adwentowy karygmat na dziś. Adwent to czas przygotowania na obchód świąt Bożego Narodzenia. Kiedy myślimy o nim, to stają przed naszymi oczyma sielankowe obrazy. Żłóbek, pasterze, radość aniołów, pokłon mędrców. W kontekście uczuciowego ciepła, jakie te obrazy wytwarzają, nikomu nawet nie przychodzi do głowy, by myśleć o Golgocie, o pustym grobie, o zmartwychwstaniu. A jednak całe bogactwo znaczeniowe żłóbka jest dostrzegalne jedynie w świetle śmierci krzyżowej, zmartwychwstania i wywyższenia Chrystusa. Autorzy ksiąg Nowego Testamentu patrzą na życie i działalność Jezusa, a potem także na życie wspólnot pierwotnego Kościoła w świetle orędzia paschalnego. Wydarzenia paschalne stanowią punkt wyjścia, a nie dojścia ich refleksji. To właśnie spojrzenie będzie determinowało naszą czteroetapową refleksję nad sensem adwentowego karygmatu. W oparciu o teksty z listu do Koryntian, z listu do Rzymian, z listu do Filipian i z listu do Tesaloniczan będziemy próbować odpowiedzieć na pytanie, kto przychodzi, kogo tak naprawdę oczekujemy i co to znaczy dla wspólnoty Kościoła, co to oznacza dla nas dzisiaj. Boże nasz Ojcze, Ty wszystko stworzyłeś przez Twoje Słowo, i przez nie objawiłeś Izraelowi Twoją wolę, zapowiadając przyjście Zbawiciela. Gdy nastała pełnia czasów, Twoje Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Udziel nam teraz Twego Ducha, abyśmy zrozumieli znaczenie tekstów obranych za przedmiot refleksji i w ich świetle spojrzeli na nasze adwentowe oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia. Prosimy o to przez Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Kerygmat pierwszy. Chrystus rzeczywiście zmartwychwstał. Taka jest wiara Kościoła Apostolskiego, taka jest nasza wiara. Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przekazałem wam na początku to, co przyjąłem, że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Święty Paweł przypomina tu starożytną formułę wiary dotyczącą śmierci, pogrzebu i zmartwychwstania Chrystusa, którą przyjął z tradycji i przekazał Koryntianom. Oni ją przyjęli jako Ewangelię, upatrując w niej swoje zbawienie. Okazją, która skłania apostoła do tego przypomnienia, był fakt pojawienia się u niektórych wątpliwości odnośnie zmartwychwstania. Jedni sądzili, że nie ma zmartwychwstania. Inni zaś pytali, jak zmartwychwstają umarli, w jakim ukazują się ciele. Z kontekstu całego rozdziału 15 poświęconego problematyce zmartwychwstania wynika, że niektórzy chrześcijanie w Koryncie mieli wątpliwości co do zmartwychwstania ciał. Problem ten mógł dotyczyć głównie chrześcijan wywodzących się z pogaństwa. Grecy bowiem, zwłaszcza pod wpływem filozofii Platona, przyjmowali nieśmiertelność duszy i odrzucali zmartwychwstanie ciała, widząc w nim więzienie dla duszy. Tego rodzaju poglądy ujawnia reakcja słuchaczy na mowę świętego Pawła na Areopagu w Atenach. On został wyśmiany w momencie, kiedy zaczął mówić o zmartwychwstaniu. Antropologia żydowska nie ma tutaj dwupodziałowości, nie zna życia bez ciała. Warto w tym miejscu przypomnieć, że żydowskie ugrupowanie religijno-polityczne Saduceuszów odrzucało zmartwychwstanie. Paweł w swojej argumentacji za zmartwychwstaniem ciał wychodzi od zmartwychwstania Chrystusa, potwierdzonego przez wiarygodnych świadków, do których zalicza także samego siebie. Udowadniając następnie, że skoro Chrystus zmartwychwstał, to zmartwychwstaną także umarli dzięki przynależności do Niego. W przeciwnym razie wiara i wszelki trud z nią związany nie ma sensu. Przekazałem wam na początku to, co przyjąłem. Święty Paweł, używając wyrażenia przyjąć, przekazać, które jest prawie takie samo jak w pierwszym liście do Koryntian 11:23 odnośnie ustanowienia Eucharystii, pragnie jeszcze raz przypomnieć i podkreślić, że głoszona przez niego Ewangelia w niczym nie różni się od Ewangelii głoszonej przez pierwotny Kościół. Apostoł, przekazując ją i przekazując dalej, jest więc ogniwem w łańcuchu przekazu wiary. Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i ukazał się Kefasowi, a potem 12. Jest to bardzo syntetyczna formuła credo pierwotnego Kościoła, której treścią jest śmierć, pogrzeb, zmartwychwstanie i ukazanie się Chrystusa zmartwychwstałego Kefasowi i 12. Jej struktura jest niezwykle harmonijna. Uwidacznia ona dwa wydarzenia fundamentalne. Śmierć Chrystusa za nasze grzechy, widziana w świetle zapowiedzi Pism i potwierdzona przez złożenie do grobu, oraz zmartwychwstanie Chrystusa z trzeciego dnia, zapowiedziane przez Pisma i potwierdzone przez ukazanie się Kefasowi i 12. Chrystus umarł za nasze grzechy. Przyjęte i przekazane przez apostoła credo rozpoczyna się od wskazania na historyczny fakt śmierci Chrystusa, to jest Mesjasza. Nie ma tu wzmianki o charakterze tej śmierci. Jest tylko stwierdzenie jej faktu, który jest wspólny wszystkim ludziom. Śmierć Chrystusa jednak w odróżnieniu od innych ma charakter ekspiacyjny. Umarł On za nasze grzechy. Ten, który nie znał grzechu, umarł za grzechy innych. Śmierć Mesjasza miała więc charakter zbawczy. Spowodowała przebaczenie grzechów ludziom. Świadomość tego jest u podstaw każdej pozytywnej relacji z Bogiem. Zgodnie z Pismem. Zbawcza śmierć Chrystusa na krzyżu dokonała się zgodnie z zamiarem Boga objawionym w Starym Testamencie. Choć nie ma tutaj odniesienia do jakiegoś konkretnego tekstu Starego Testamentu, to jednak można sądzić, że to wyraźnie przywołuje na pamięć teksty o słudze Jahwe, który został usunięty spośród żyjących i wziął na siebie nasze grzechy. Izajasz, 53 rozdział, od 5 do 12. Został pogrzebany. To wyrażenie, które podkreśla fakt rzeczywistej jego śmierci, przywołuje na pamięć opowiadania ewangelistów o jego męce i śmierci i złożeniu do grobu. Wraz z jego śmiercią umarła też nadzieja i oczekiwania jego uczniów. Niewykluczone, że w wyrażeniu o pogrzebaniu jest już zawarta, przynajmniej w sposób pośredni, idea o pustym grobie. dla pierwotnego Kościoła było nie do pomyślenia nauczanie o męce bez myśli o pustym grobie. Zmartwychwstał trzeciego dnia. Czasownik zmartwychwstać oznacza obudzić się i przejść do nowego życia. Jego forma gramatyczna w tekście greckim sugeruje, że chodzi tu o wydarzenie, które w przeciwieństwie do śmierci, pogrzebu, nie należy do przeszłości, lecz jest czymś, co miało miejsce w przeszłości, lecz owoce tego trwają. To znaczy, ten, który został wskrzeszony z martwych przez Boga, żyje nadal. Chrystus żyje jako zmartwychwstały, już więcej nie umiera. Jego ciało po zmartwychwstaniu jest duchowe, to znaczy poruszone przez ducha, a nie przez psychę, która jest zasadą życia naturalnego. Wyrażenie trzeciego dnia jest typowym elementem orędzia paschalnego. Bywa tu ono różnie interpretowane, jako moment odkrycia pustego grobu, jako moment pierwszego ukazania się Chrystusa lub też jako czas zmartwychwstania Chrystusa, widziany przez pierwotny Kościół w świetle jakiegoś cytatu ze Starego Testamentu, szczególnie w świetle proroka Ozeasza, 6:2. Najprawdopodobniejsze jest jednak jego interpretacja chronologiczna, to znaczy Jezus, który poniósł śmierć na krzyżu i został pogrzebany, tylko krótko, przejściowo był w stanie śmierci. Zgodnie z Pismem, to wyrażenie odnosi się tak do chronologicznej precyzacji trzeciego dnia, jak i do stwierdzenia, że Chrystus zmartwychwstał. Biorąc pod uwagę to odniesienie, próbuje się wskazać teksty Starego Testamentu zapowiadające zmartwychwstanie trzeciego dnia lub też zawierające wypowiedzi o trzecim dniu. Lepiej jednak, podobnie jak w poprzednim przypadku, widzieć tutaj cały Stary Testament, który ukazuje realizację zbawczego planu Boga i zapowiada zmartwychwstanie Mesjasza. Ukazał się Kefasowi, a potem 12. Forma czasownika ukazał się w tym miejscu, podobnie jak w następnych wersetach, podkreśla, że podmiotem jest Chrystus. Uczniowie zaś odbiorcami jego ukazania się. Nie chodzi tu o jakąś halucynację, czy też widzenie subiektywne i czysto zmysłowe. Chrystofanie opisane przez Pawła i Ewangelistów były czymś więcej niż tylko zwykłym widzeniem zmysłowym. One były realnym odczuciem obecności Chrystusa w ciele zmartwychwstałym duchowym. Były spotkaniami z tym, który staje się obecny w sposób całkowicie nieoczekiwany. Kefasowi, a potem 12. Jest to informacja o tych, którzy, opowiadając o spotkaniu ze zmartwychwstałym, zaświadczają, że Bóg go rzeczywiście wskrzesił z martwych. Są nimi ci, którzy cieszyli się szczególnym autorytetem w pierwotnej wspólnocie i których zadaniem było dawanie świadectwa o zmartwychwstaniu, o zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią. Na pierwszym miejscu został wymieniony Kefas. Chodzi tu o Szymona, któremu Jezus nadał to imię Kefas, Piotr. Mimo że formuła credo nic nie mówi odnośnie miejsca, czasu i sposobu tego ukazania się Chrystusa zmartwychwstałego Piotrowi, to jednak wymienienie go na pierwszym miejscu świadczy o wielkim znaczeniu w pierwotnym kościele Chrystofanii, która stała się jego udziałem. Na drugim miejscu wśród świadków zmartwychwstania zostało wymienione grono 12, ustanowione przez Jezusa i zmodyfikowane przez wybór Macieja na miejsce Judasza. Do listy świadków zmartwychwstania Paweł od siebie dodaje 500 braci, Jakuba, wszystkich apostołów i siebie samego. Pragnie on w ten sposób podkreślić z jednej strony ciągłą obecność Chrystusa zmartwychwstałego we wspólnocie Kościoła, a z drugiej strony wiarygodność orędzia o zmartwychwstaniu Chrystusa, na którym zasadza się wiara w zmartwychwstanie umarłych. Tekst pierwszego listu do Koryntian, mówiący o śmierci, pogrzebie, zmartwychwstaniu i ukazaniu się Chrystusa, stanowi syntezę wiary chrześcijańskiej. Wynika z niego, że po pierwsze, ekspiacyjna śmierć Chrystusa za nasze grzechy i Jego zmartwychwstanie, poświadczone przez wiarygodnych świadków, są ściśle ze sobą powiązane. Po drugie, samo zmartwychwstanie Chrystusa wykracza poza zwykłe kategorie historyczne, socjologiczne czy psychologiczne. Jest ono uchwytne w świetle wiary. Bez zmartwychwstania Chrystusa daremna jest nasza wiara. Negacja zmartwychwstania ciał oznacza wyznawanie zdecydowanie innej wiary od tej, którą święty Paweł przyjął i przekazał dalej. Tylko przez wiarę staje się jasne, że skoro Chrystus zmartwychwstał, to i zmartwychwstaną także umarli na skutek upodobnienia się do Niego. Po trzecie, śmierć, pogrzeb, zmartwychwstanie i ukazanie się Chrystusa po zmartwychwstaniu są przedmiotem Ewangelii, dobrej nowiny, przejmowanej i dalej przekazywanej przez tych, którzy doświadczyli obecności zmartwychwstałego Chrystusa i świadczą o Nim. I wreszcie, ukazanie się Chrystusa zmartwychwstałego poszczególnym świadkom, począwszy od Piotra i grona dwunastu, świadczy o nieustannej i żywej Jego obecności we wspólnocie Kościoła. Co to oznacza dla nas? Najpierw fundamentem naszej wiary jest misterium paschalne, męki i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Czy jestem tego świadomy? Czy misterium paschalne jest rzeczywiście w centrum mojego życia? Czy umiem patrzeć na moje życie i wydarzenia dokonujące się w moim otoczeniu w świetle tegoż misterium? Nasza wiara jest wiarą przekazywaną przez apostołów. Jestem świadomy tego, że przekaz orędzia o zmartwychwstaniu Chrystusa jako dobrej nowiny należy do najważniejszych zadań Kościoła. Czy jako członek Kościoła czuję się ogniwem w łańcuchu tegoż przekazu? A ponadto, zmartwychwstały Chrystus jest ciągle obecny we wspólnocie Kościoła. Doświadczam Jego obecności w Słowie Bożym, w sakramentach, we wspólnocie. Adwent jest okresem przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Jestem świadom, że Ten, który został zapowiedziany przez proroków, narodził się z Maryi Dziewicy, jest tym, który umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał trzeciego dnia i ukazał się wiarygodnym świadkom. I wreszcie, święty Jan w Ewangelii zaznacza, że uczniowie zastraszeni i zamknięci w wieczorniku z obawy przed Żydami uradowali się, gdy zobaczyli zmartwychwstałego Pana. Czy radość zmartwychwstania opromienia moje życie, a przeze mnie także życie innych? Pochyliliśmy się nad kredo pierwotnego Kościoła, szukając zrozumienia pełniejszego sensu adwentowego przesłania. Ujawnia się on w świetle wydarzeń paschalnych. Ten, który umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał prawdziwie i w którym i my zmartwychwstaniemy, jest tym, który narodził się w Betlejem. Niech świadomość tego wzmocni naszą wiarę i ogarnia radością nasze adwentowe oczekiwanie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.